Mikołaj Małecki, to jest program Łączy Nas Karne. Bardzo serdecznie Państwa witam w kolejnym odcinku. Miło mi, że możemy się spotkać i wspólnie patrzeć na polskie prawo karne na żywo, razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem online będzie pan mecenas Michał Burtowy. Pan mecenas specjalizuje się w prawie o ruchu drogowym, jest autorem publikacji z zakresu prawa o ruchu drogowym, autorem komentarza do prawa o ruchu drogowym i prowadzi kancelarię prawną w Poznaniu. Panie mecenasie, czy się słyszymy? Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Słyszymy się. Bardzo mi miło. Dobry wieczór Państwu.
Bardzo mi miło również. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Dzisiaj nas połączy prawo karne i prawo o ruchu drogowym. I chciałbym w sumie zacząć od tego, co jest związane z ostatnimi zmianami w prawie karnym. Pisał pan komentarz do prawa o ruchu drogowym, a też jak obserwujemy nasze ulice, to widzimy coraz więcej pojazdów, na których przemieszczają się, no właśnie, tu od razu będę miał pytanie doprecyzowujące, przemieszczają się kierujący pojazdami czy piesi? Mam tu na myśli hulajnogi, różnego rodzaju pojazdy transportu osobistego. Jakby pan mógł nam przybliżyć problematykę pojazdów, a tak naprawdę, Michale, czy możemy na potrzeby naszej rozmowy przejść po imieniu, bo skoro nas łączy prawo karne, łączy nas prawo o ruchu drogowym, będzie mi bardzo miło, gdybyśmy mogli w taki sposób naszą dyskusję prowadzić.
Bardzo się cieszę, Mikołaju, bardzo mi miło również. Jestem zaszczycony, muszę powiedzieć.
Wyjaśni nam tę kwestię pojazdów transportu osobistego. Jak to jest? Czy jesteśmy dalej pieszymi, jak jedziemy na hulajnodze, czy jesteśmy kierującymi pojazdem? I właśnie dwa słowa o tych zmianach najnowszych w wyprawie, które uregulowały jakby tą sytuację prawną związaną z pojazdami transportu osobistego.
Troszeczkę przerywało, jak zadałeś pytanie, ale zrozumiałem, że chciałeś, żebym wyjaśnił ogólnie zasady poruszania się w ruchu drogowym mikropojazdów, czyli elektrycznych hulajnóg, urządzeń transportu osobistego i innych tego typu pojazdów. No, to w moim zdaniem nie są już zmiany takie znowu najnowsze, to znaczy faktycznie one liczą sobie już zaraz 2 lata obowiązywania nowelizacji kodeksu drogowego, która uregulowała ten fenomen społeczny, wprowadzając definicję hulajnogi, wprowadzając definicję urządzenia transportu osobistego, wprowadzając zasady ruchu, ale po pierwsze już prowadzi się prace analityczne dotyczące ewentualnych zmian tych przepisów. A po drugie, na te zmiany nałożyły się już kolejne duże zmiany w kodeksie drogowym, kolejne duże nowelizacje, mówiąc ogólnie, prawa drogowego. Dodatkowo, moim zdaniem, utrudniły poruszanie się w przestrzeni prawnej. To znaczy skomplikowały sytuację prawną. Mówię o tych zmianach z września 2022, które wywróciły trochę do góry nogami definicje ustawowe drogi, poszczególnych części drogi, skrzyżowania i tak dalej, i tak dalej. Ale no, te zmiany, o których ty zapytałeś, wprowadzające do polskiego porządku prawnego definicję elektrycznej hulajnogi, urządzenia transportu osobistego, one faktycznie funkcjonują. W ich świetle nie jest hulajnoga, to nie pieszy. Urządzenie transportu osobistego. Pieszy. Jest to pojazd, czyli środek lokomocji przeznaczony do poruszania się lub przystosowany do poruszania się, a użytkownik takiego pojazdu jest kierującym w świetle prawa o ruchu drogowym. Jest jeszcze pośrednia kategoria, to znaczy urządzenia wspomagające ruch, czyli wszelkiego rodzaju rolki, deskorolki, hulajnogi manualne, może nawet biegówki, chociaż to chyba kontrowersyjne. ale mamy taki podział uczestników ruchu na pieszych, osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz kierujących pojazdami, w tym elektrycznymi hulajnogami i urządzeniami transportu osobistego. Taką mamy podstawową strukturę osób, które korzystają z ruchu drogowego.
A możesz doprecyzować, bo wspomniałeś o tym, że te zmiany, które weszły w życie już 2 lata temu, uregulowały sytuację prawną związaną z pojazdami transportu osobistego i po tych 2 latach te ostatnie, te rzeczywiście najnowsze zmiany z jesieni, stwierdziłeś, że one tak troszeczkę zaburzają nam sytuację, trochę powiedziałeś też, że one niekoniecznie są dobre. Jakbyś mógł doprecyzować, może rozwinąć trochę ten wątek, to znowu jakaś czeka nas rewolucja, jeżeli chodzi o to, jak ustawodawca będzie podchodził do hulajnóg, różnych innych pojazdów transportu osobistego?
Myślę, że sporo problemów może się pojawić, dlatego że po pierwsze troszkę przykręcono śrubę mikropojazdom, to chociażby poprzez wprowadzenie wprost zakazu poruszania się tych pojazdów po jezdni w sytuacji, kiedy ograniczenie wolności, chyba przejęzyczenie ze względu na to, że prowadzący jest profesorem prawa karnego, ograniczenie prędkości
tak, na jezdni, na drodze.
Łączy nas karne, właśnie, ograniczenie wolności łączy nas karne. Przekracza 30 km na godzinę, to znaczy na znacznej większości dróg, i to nie tylko mówimy o ulicach, ale drogach podmiejskich, te pojazdy nie mogą się poruszać. Uzasadniane są te zmiany bezpieczeństwem, jakby antywypadkowością, ale pamiętajmy, że poboczem może się poruszać nawet pieszy, to znaczy równie narażony na wypadek uczestnik ruchu. Statystyki wypadków wskazują na to, że wypadków spowodowanych przez kierujących hulajnogami elektrycznymi jest jednak mniejszy odsetek niż tych, w których te osoby padają ofiarami, a samych wypadków nie ma jakoś rażąco dużo, na przykład w porównaniu z rowerami. To znaczy nie ma badań jednoznacznie potwierdzających to, że poruszanie się po jezdni hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego jest bardziej niebezpieczne dla samego kierującego, bądź też dla innych uczestników ruchu niż poruszanie się rowerem, bądź poruszanie się pieszo. Pamiętajmy, że pieszym jest również na przykład 10-latek poruszający się na rowerku pod opieką dorosłego. Więc moim zdaniem, ja się wpisuję w ten nurt, który krytykuje te zmiany. One są co prawda nieco, nazwijmy to, złagodzone. Jest furtka w nowym rozporządzeniu dotyczącym przepisów technicznych dla dróg publicznych, gdzie można wprowadzać tego typu ruch, ale to jest dość już dalej idące jakby ograniczenie, to nie jest zasada. Więc ja te zmiany krytykuję, krytykowałem wcześniej tego typu kierunek, on nie był dopowiedziany, teraz ministerstwo wypowiedziało, ustawodawca wypowiedział się wprost, ponieważ uważam, że samą ideą mikropojazdów jest swoboda poruszania się, jest jakby usprawnienie wolności komunikacyjnej, a mikropojazdy są elementem jakby szerzej rozumianej innowacyjności. I wydaje mi się, że otoczenie ustawodawcze powinno być raczej idące w kierunku wspierania tego typu mikropojazdów, wspierania tego typu komunikacji, również w aspekcie obszarów metropolitalnych, obszarów podmiejskich, różnego rodzaju hubów pomiędzy obszarami podmiejskimi i centrami miast, i tak intermodalnego transportu osobowego, niż ograniczaniem tej swobody, chociażby dlatego, że to skazuje często ludzi na korzystanie z samochodów, których ograniczenie użycia jest w miastach ze względu na korki czy smog bardzo wskazane. Także to są zmiany moim zdaniem dość niekorzystne. Drugim przykładem zmian takich może dyskusyjnych bądź wywołujących wątpliwości interpretacyjne mogą być te przepisy, które wprowadziły zmiany w zakresie nazewnictwa czy konstrukcji prawnych odnoszących się do ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Tam teoretycznie wprowadzono zamiast chodnika drogę dla pieszych, chodnik stał się elementem drogi dla pieszych, ale wpisano te przepisy częściowo do kodeksu drogowego, częściowo do rozporządzenia w sprawie dróg publicznych i to może się chociażby przełożyć na komplikacje dotyczące zgodnego z prawem tworzenia miejsc do parkowania i ogólnie no, z jednej strony poruszania się pojazdów, a z drugiej strony parkowania mikropojazdów w tych częściach drogi. I o co chodzi jakby mi jako analitykowi, czy badaczowi tego różnego rodzaju aspektów, ale też praktykowi, adwokatowi prowadzącemu różnego rodzaju sprawy, czy karne, czy wykroczeniowe, czy cywilne o odszkodowanie na gruncie różnych zdarzeń drogowych. Myślę, że ciężko jest po prostu nadążyć nad tego typu regulacjami. One się nakładając na siebie kumulując dodatkowo utrudniają interpretację. Natomiast jeśli mogę jeszcze parę słów powiedzieć.
Tak, oczywiście, ale Michale, mam do ciebie jedną tylko prośbę. Jakbyś mógł zilustrować te przykłady, o których mówiłeś, właśnie jakąś taką obrazową sytuacją. Ktoś wsiada na hulajnogę pod swoim domem i teraz jakbyś mógł nam podać jakieś takie przykłady, gdzie on może tą hulajnogą pojechać, jak się może nią poruszać, żeby było zgodnie z przepisami. Na przykład, nie wiem, czy może jechać po jezdni, czy musi jechać po chodniku, czy po ścieżce rowerowej, czy jeżeli chce wyjechać z miejscowości X do miejscowości Y, przejechać taką drogą, która biegnie pomiędzy dwoma miejscowościami, czy może się poruszać tym pojazdem, jakim jest hulajnoga właśnie pomiędzy miejscowościami, żeby widzowie właśnie uchwycili te niuanse prawne właśnie jakimiś na podstawie jakichś przykładów takich przyziemnych.
No dobrze, no więc załóżmy, że jestem w swoim biurze w Poznaniu i chcę się dostać do studia Łączy nas Karne w Krakowie hulajnogą elektryczną. Powinienem poruszać się przede wszystkim ścieżką rowerową, o ile taka będzie, na trasie, która mnie czeka. A jeśli takiej ścieżki nie ma, z tym, że oczywiście może to być droga dla rowerów, ale może to być też pas ruchu dla rowerów, czyli oznaczony znakami drogowymi część jezdni, bądź też kontrapas. Jeżeli nie ma takiej ścieżki rowerowej, to hulajnogą elektryczną mogę poruszać się po jezdni, ale tylko wtedy, kiedy ograniczenie prędkości na drodze, której częścią jest ta jezdnia, nie przekracza 30 km na godzinę. Czyli właściwie są to wybrane strefy bądź wybrane drogi głównie na osiedlach. Zazwyczaj ograniczenie prędkości w mieście to jest 50 km na godzinę, a to znaczy na obszarze zabudowanym, a poza obszarem zabudowanym 90. Więc teoretycznie nie mogę wyjechać na drogę w takim miejscu. Jeżeli nie ma możliwości jazdy ani jezdnią, ani ścieżką rowerową, czy drogą rowerową, to wyjątkowo mogę jechać chodnikiem. Natomiast jeżeli nie ma chodnika, to mam teoretycznie problem z jazdą. Muszę tę hulajnogę prowadzić. Muszę z niej zejść i ją prowadzić.
Mhm. Czyli dostać się z Poznania do Krakowa byś nie mógł hulajnogą. Musiałbyś z niej schodzić albo częściowo korzystać z samochodu, częściowo iść na pieszo.
No tak myślę, bo to też nas trochę prowadzi na temat problemu infrastruktury drogowej, która jest, myślę, bolączką oczywiście nie tylko obecnego ustawodawcy, ale jest jakimś historycznym czy urbanistycznym wyzwaniem na dziesięciolecia, ale jest moim zdaniem podstawowym kłopotem dla poruszania się mikropojazdami. Druga kwestia to jest to, że pewnie ta podróż zajęłaby mi sporo czasu, ponieważ inaczej niż na przykład rowery, hulajnogi elektryczne mogą się poruszać w ruchu drogowym tylko z prędkością do 20 km na godzinę. A po chodniku z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, czyli zbliżoną do około, uśredniając, 6 km na godzinę. Z ustępowaniem pierwszeństwa pieszym, bo to też jest istotne, że jadąc hulajnogą, nie tylko jadąc hulajnogą elektryczną bądź urządzeniem transportu osobistego chodnikiem, nie tylko muszę poruszać się z prędkością zbliżoną do tych 6 km na godzinę i faktycznie niektórzy operatorzy hulajnóg miejskich wprowadzają już oprogramowanie takie ograniczenia, ale muszę ustępować pierwszeństwa pieszym, to znaczy jechać w ten sposób, aby nie zmuszać pieszego do zatrzymania się, przyspieszenia, zmiany kierunku ruchu. Pieszy jest gospodarzem chodnika i ja jemu muszę ustąpić i faktycznie tego typu wykroczenia są podstawą kierowania wniosków o ukaranie do sądu, a przestępstwa, a również mogą być elementem no, przestępstwa spowodowania wypadku. I faktycznie już o takich przykładach się słyszy, już rzeczywiście takie sprawy są.
Właśnie miałem o to też ciebie dopytać jako praktyka, czy spotkałeś się z takimi sprawami, w których właśnie po stronie pokrzywdzonej była jakaś osoba piesza, a rzeczywiście sprawcą czy to wypadku, czy wykroczenia była na przykład osoba, która jechała na deskorolce elektrycznej, czy na przykład na hulajnodze elektrycznej.
Jak najbardziej, to znaczy z deskorolką elektryczną do czynienia nie miałem, natomiast hulajnoga elektryczna i reprezentowanie uczestników tego typu zdarzenia drogowego, to już się staje chlebem powszednim. Tak.
A jakbyś mógł przybliżyć jakiś taki przykład właśnie z życia, jak to wyglądało, nie wiem, zza winkla ktoś wyjechał i się zderzył z pieszym, czy nie wiem, na kogoś najechał na przykład?
No najczęściej no, takich stanów faktycznych jest sporo, ale najczęściej to jest jednak albo jazda z przekroczeniem prędkości, to znaczy niedostosowanie prędkości do warunków, albo jazda z niezachowaniem należytej ostrożności i na przykład uderzenie w pieszego, który zawraca, albo skręca, albo zatrzymuje się, a ma do tego pełne prawo, i spowodowanie zderzenia w ten sposób. Trzeci typ sytuacji, które też uważam, że być może często umyka właśnie uczestnikom, to jest sytuacja, kiedy pieszy idzie z psem i hulajnoga wjeżdża w smycz na przykład. To też jest wina.
To w sumie niebezpieczne hulajnoga. Może być.
No tak, ale pieszy ma prawo do tego, żeby poruszać się z psem po chodniku i nadal zachowuje status pieszego, a prowadzący hulajnogę moim zdaniem będzie odpowiadał za zdarzenie, nawet jeśli sam odniesie obrażenia większe niż ten pokrzywdzony pieszy.
Ja kiedyś myślałem nad taką sprawą, bo jest też coś takiego, jak chodzimy pieszo po chodnikach, że no nie wiem, jest osoba, która się bardzo spieszy, wyprzedza tych pieszych, którzy sobie spokojnie idą chodnikiem, nie wiem, wpycha się pomiędzy osoby przechodzące przez przejście dla pieszych. Też jest czasami tak, że nie wiem, wszyscy idą prawą stroną, powiedzmy, z naprzeciwka nadchodzą osoby idące lewą stroną, a ktoś na przykład na siłę próbuje wyprzedzić tą grupę osób idącą chodnikiem i, prawda, zachodzi drogę tym osobom, które nadchodzą z naprzeciwka, więc chyba nie mówiliśmy tak powszechnie o jakichś takich zasadach, nie wiem, wyprzedzania, wymijania się na chodniku. Mówię tutaj o zachowaniach pieszych idących chodnikiem. W momencie, gdy się pojazdy transportu osobistego pojawiły, to chyba coś, co w ruchu drogowym, w ruchu samochodowym jest rzeczą powszechną, czyli musimy się jakoś nauczyć właśnie przestrzegać zasad ostrożności przy wyprzedzaniu, przy omijaniu, przy wymijaniu innych pojazdów. To tak samo chyba by teraz trzeba było mówić, że idąc chodnikiem, czy właśnie jadąc chodnikiem hulajnogą, musimy też w sumie myśleć trochę jak kierowca. Jak się wyprzedzić, żeby nie doszło do zderzenia się z innym uczestnikiem ruchu, który idzie piechotą.
Muszę powiedzieć, że tu też łączy nas chodnik, tak, ponieważ Nie wiem, czy ty tak masz, ale u mnie uczestniczenie w ruchu drogowym wiąże się z taką podskórną, wręcz permanentną analizą różnego rodzaju sytuacji i wręcz cały czas jakby nie mogę się pozbyć analizy na potrzeby potem formułowania tez czy formułowania argumentów w sądzie. I ruch drogowy, w którym uczestniczę, jest naturalną pożywką dla różnych koncepcji. I nieraz się zastanawiałem, czy pieszych na chodniku obowiązuje ruch prawostronny w ten sposób, na przykład, że ktoś może zarzucić pieszemu poruszanie się prawym chodnikiem, a nie lewym chodnikiem, albo poruszanie się lewą stroną chodnika, a nie prawą stroną chodnika. A niezależnie od tego, czy dwóch pieszych może spowodować wypadek komunikacyjny.
Mhm. Albo na przykład niezachowanie ostrożności przy wyprzedzaniu się. Przy wyprzedzaniu się na chodniku. Ktoś mnie wyprzedza i nagle się zatrzymuje przede mną. No to też nie jest tak, że ja jestem w stanie zatrzymać się w ułamku sekundy w miejscu. Szczególnie jak idę na przykład szybkim tempem. No muszę jakoś wyhamować, prawda? No i ktoś mi zachodzi drogę i zderzam się z nim. Naruszam jego nietykalność cielesną w ten sposób. Więc to myślę ciekawe też asumpt do rozważań w ogóle o ruchu pieszych jako takim. Trochę nam się to postrzeganie ruchu pieszych zmieniło. Właśnie dochodzą pojazdy, dochodzą rowery, teraz dochodzą hulajnogi elektryczne. Coś, co jest w ruchu miejskim może nawet i powszechniejsze niż rower. Ja pamiętam, jak była taka moda na przykład na jeżdżenie rowerem do pracy. Teraz na przykład widzę, że dużo osób dojeżdża już nie rowerem, który też może być kłopotliwy z pewnych względów, tylko na przykład dojeżdża hulajnogą do pracy. Więc chyba te problemy w praktyce będą dopiero wychodziły i będziemy się musieli z nimi też w praktyce stosowania prawa mierzyć w przyszłości.
Tak.
Michale, odpowiedz krótko. Oczywiście oddaję ci głos, ale mamy pytanie, więc za chwilę od razu wyzwanie dla ciebie, też pytanie od widza.
No więc krótko tylko odpowiem tak.
Dobra. Idziemy z pytaniem. Zobaczymy, czy na pytanie pani Oli uda się też krótko odpowiedzieć. Czy hulajnoga jest pojazdem mechanicznym w rozumieniu przepisów kodeksu karnego? Czy można ponieść odpowiedzialność karną za jej prowadzenie w stanie nietrzeźwości? Pewnie zależy, jaka hulajnoga, prawda?
Ja nie widzę całego pytania. Muszę je sobie... Czy hulajnoga? Mhm.
Czy hulajnoga jest pojazdem mechanicznym w rozumieniu przepisów kodeksu karnego? Czy można ponieść odpowiedzialność karną za jej prowadzenie w stanie nietrzeźwości? Tu przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń odróżniają od siebie właśnie pojazd mechaniczny i pojazd niemechaniczny.
No właśnie. I to jest. No i to pojęcie hulajnogi będzie wyjściowe, ponieważ jeżeli to będzie hulajnoga elektryczna, czyli pojazd wyposażony w silnik, to będzie pojazdem mechanicznym w rozumieniu przepisów o prowadzeniu w stanie nietrzeźwości. Jeżeli to będzie hulajnoga, która jest hulajnogą manualną, to nie jest do końca trafne określenie, bo manualne oznaczałoby, że wprawiana w ruch za pomocą rąk, a chodzi mi o hulajnogę wprawianą w ruch za pomocą nóg. Nie jest to pojazd wyposażony w silnika, ale wiem, Sąd Najwyższy to kryterium przyjmuje i póki co nie zostało to jakoś zakwestionowane w orzecznictwie jako wyznacznik tej definicji. No i w tym świetle uważam, że hulajnoga elektryczna, też urządzenie transportu osobistego, będą pojazdami mechanicznymi, to znaczy zaliczają się do zbioru pojazdów mechanicznych, do kategorii pojazdów mechanicznych.
To jest też w sumie ciekawe, jeżeli chodzi o ten styk prawa o ruchu drogowym z prawem karnym, bo to w ogóle jest ciekawe, jak konstruuje się system prawny. Przecież definicja pojazdu mechanicznego jest definicją typowo napisaną na potrzeby prawa karnego i nie ma jakby odpowiednika, popraw mnie jeśli się mylę, nie ma odpowiednika w prawie o ruchu drogowym, prawda? Że prawo o ruchu drogowym nie rozróżnia pojazdów mechanicznych i pojazdów niemechanicznych, tylko różne kategorie pojazdów, które w prawie o ruchu drogowym są w różny sposób nazwane, sklasyfikowane, my potem musimy, przekładając to na przepisy prawa karnego, właśnie klasyfikować, czy to jest rzeczywiście pojazd mechaniczny, czy to jest pojazd niemechaniczny. Więc to też takie pytanie, czy rzeczywiście nie należałoby tutaj dążyć do jakiejś spójności systemu prawnego, żeby ta definicja może i prawa o ruchu drogowym jakoś determinowała rozstrzygnięcia prawa karnego, a może odwrotnie, prawda, że jednak te definicje prawa karnego powinny być bardziej autonomiczne. Jak byś do tego problemu podszedł?
Rzeczywiście zgadzam. No, oczywiście masz rację, nie występuje. Pojęcie pojazdu mechanicznego jest pojęciem karnoprawnym kodeksu karnego, a nie pojęciem prawno-drogowym. W słowniczku wyrażeń ustawowych w kodeksie drogowym jest zdefiniowany pojazd, ale z kolei to jest artykuł 2, punkt bodajże 31. Natomiast pojazd mechaniczny na gruncie prawa karnego i pojazd na gruncie prawa drogowego, czyli powiedzmy pozornie definicja bardziej ogólna, w rzeczywistości będzie pozostawać w stosunku krzyżowania się, logicznym stosunku krzyżowania się, ponieważ pojazdem mechanicznym może być również pojazd szynowy, a prawo o ruchu drogowym definiuje zasady ruchu na drogach, a ustawa o transporcie kolejowym będzie miała zastosowanie w przypadku pojazdów szynowych, więc to są bardzo interesujące zależności, ale wydaje mi się, że one wynikają również z tego, że to są dwie różne gałęzi prawa, to znaczy prawo drogowe zasadniczo jest klasyfikowane tradycyjnie jako element prawa administracyjnego, bo też to przecież tam będzie determinowało zasady wykładni, prawo karne kieruje się innymi zasadami wykładni, no i właśnie spotykają się w procesie wykładni, to znaczy trzeba interpretować te pojęcia i od tego jest grono profesorskie, żeby tego dokonywać i oczywiście organy stosowania prawa, Sąd Najwyższy i sądy powszechne, między innymi naturalnie, ale tu można byłoby dyskutować, myślę, bez końca. Po pierwsze o tym, jak wykładnia się zmienia, jak się powinna dostosować do postępu technicznego, jak ją redefiniować, jak uprościć definicje akurat w kodeksie drogowym, które nie są moim zdaniem prawidłowe. Akurat tutaj przywołam pana doktora Krzemienia, którego znamy obaj i który takie postulaty, to jest no, biegły sądowy z doświadczeniem również w Instytucie Ekspertyz Sądowych, który zwrócił mi uwagę na to, że należałoby przedefiniować słowniczek wyrażeń ustawowych, jeżeli chodzi o pojazdy, o definicję pojazdów. Bo ona jest, mam wrażenie, troszeczkę przestarzała i chyba skomplikowana. Szczerze mówiąc, uważam sam jako czytelnik, fachowy czytelnik kodeksu drogowego, że ten słowniczek jest no, zbyt obszerny, zbyt skomplikowany. Trzeba byłoby chyba go napisać na nowo.
A propos właśnie innowacji i też tego, jak prawo karne, w ogóle prawo dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości, ja mam przed oczyma komentarze do prawa o ruchu drogowym i też do kodeksu wykroczeń, w których autorzy na wielu stronach rozważań zastanawiają się, czy koń jest pojazdem niemechanicznym i czy jeździec na koniu prowadzi pojazd niemechaniczny w stanie nietrzeźwości, po prostu rozważania naukowe na temat tego, czy koń jest pojazdem. Myślę, że jednak współcześnie mamy troszeczkę inne problemy, inaczej należałoby rozkładać akcenty, jeżeli chodzi o właśnie te problemy prawa karnego, wywołane pewnymi innowacjami technicznymi, które na przykład znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa o ruchu drogowym. I właśnie zaczęliśmy od tych innowacji, które już są wokół nas, a chciałbym teraz przejść do pewnych innowacji, które może się pojawią w przyszłości w sposób bardziej powszechny dookoła nas. Mianowicie coś, co zostało zaanonsowane w tytule naszego dzisiejszego odcinka, czyli autonomiczne pojazdy. I w ogóle na początek miałem do ciebie takie pytanie, jak rozumieć to pojęcie autonomiczne auto, autonomiczny pojazd? Bo tu mogą być też pewnego rodzaju takie zamieszania terminologiczne. Potem przejdziemy do jakby kwestii odpowiedzialności karnej i też tego, czy można jakby regulować jakoś zasady poruszania się takimi pojazdami, ale właśnie zacznijmy od tego, co to jest ten autonomiczny pojazd, o którym tak wszyscy mówią właśnie, że być może czeka nas zalew autonomicznych pojazdów i będzie pytanie, kto za ten autonomiczny pojazd odpowiada, ale właśnie czym ten autonomiczny pojazd się charakteryzuje, że mamy tutaj jakiś problem prawny z nim związany?
No więc pojazd autonomiczny jest już pojęciem zdefiniowanym w polskim porządku prawnym już od 5 lat. Mówiąc najprościej, jest to pojazd, no, pojazd samochodowy, a zatem pojazd, który może jechać szybciej niż 25 km na godzinę, który, mówiąc, jakby istotą tego przepisu jest to, że może poruszać się bez ingerencji kierującego. To znaczy jest wyposażony w takie systemy, które pozwalają mu na ruch bez ingerencji kierującego.
To na przykład samolot, jak leci na autopilocie, jest pojazdem autonomicznym w myśl tej definicji? Przepraszam, że tak dopytuję, ale może pytanie jest dziwne, naiwne. A propos właśnie pytań, to dziękujemy pani Oli już za jedno pytanie. Gdybyście mieli państwo pytania, jesteśmy w warunkach programu na żywo, więc bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie państwa pytania, wątpliwości. Też nasz gość zmierzy się z państwa pytaniami, więc zachęcamy ewentualnie do dopytywania naszego gościa o różne sprawy. Samolot na autopilocie to jest pojazd autonomiczny? Jak tą definicję rozumieć?
No, samolot nie będzie pojazdem w rozumieniu prawa o ruchu drogowym. Ono nie, ta definicja nie będzie obejmowała prawa lotniczego. Być może, ale mamy tu cechę wspólną. Skojarzenie jest przecież bardzo trafne i ścisłe. Zarówno obudowa, karoseria tego środka transportu, jakim jest samolot, jak i karoseria samochodu autonomicznego będzie wyposażona w ten system, w ten mózg, który pozwala mu samemu się poruszać. I to jest ta autonomia, to znaczy no etymologicznie akurat autonomiczny będzie oznaczało samoregulujący się, jeżeli sięgniemy do źródłosłowu greckiego, czy samo stanowiący prawo. Natomiast tutaj chodzi o samodzielne poruszanie się, wprawianie w ruch.
A na pytanie, kto odpowiada za autonomiczne auto? Jak byś odpowiedział tak na takie bardzo ogólne pytanie? Mamy samochód, jedzie sobie, jest tym autonomicznym pojazdem w rozumieniu przepisów ustawy. No i teraz kto odpowiada, zacznijmy może od aktualnego stanu prawnego. Kto odpowiada za ten autonomiczny pojazd? Czy można powiedzieć, no ja sobie siedziałem w sumie, no to jest autonomiczny pojazd, niech jedzie za mnie. Po to sobie taki kupiłem, żeby jechał za mnie, żebym właśnie się zwolnił z tej odpowiedzialności. Czy ten kierowca może w ten sposób powiedzieć?
No oczywiście wyprzedza, to znaczy tak, pozostawiając może z boku kwestię tego, że teraz auta autonomiczne o takim zaawansowanym stopniu autonomiczności, bo chyba od tego byśmy musieli zacząć, że o tym zresztą kojarzę, pisałeś na dogmatach. Wydaje mi się, wertowałem twoją książkę z okazji dziesięciolecia i tam ty zwracasz uwagę na to, dużo zależy od stopnia innowacyjności. Jeżeli to jest czujnik cofania, czy jeżeli to jest tempomat, no to są te podstawowe czynniki, podstawowe poziomy autonomiczności i one w żaden sposób nie ekskulpują kierującego. To znaczy jest to normalny pojazd mechaniczny, normalny samochód w świetle prawa karnego. I kierujący w pełni, czy instruktor nauki jazdy w pełni będzie odpowiadał za wypadek spowodowany zużyciem takiego pojazdu. Natomiast
ja myślę, że
jeżeli będziemy...
Przepraszam, że przerywam, tak, mam pewne opóźnienie, więc przepraszam, że tak się wtrącam, ale tutaj jedną rzecz myślę, że cenną powiedziałeś. Te samochody, którymi współcześnie się poruszamy, mają już wiele takich mechanizmów, które rzeczywiście ułatwiają nam prowadzenie tych pojazdów. Można nawet powiedzieć, że w wielu sytuacjach zastępują i myślenie tego kierowcy, na przykład pojazd, który jest w stanie pomóc nam przy parkowaniu, system, który jest w stanie pomóc kierowcy przy parkowaniu, ale w żadnym zakresie oczywiście nie zwalniają tego kierującego z odpowiedzialności karnej, na przykład za to, że no, uderzy w drzwi sąsiedniego samochodu, parkując w taki właśnie sposób nieumiejętny tym swoim pojazdem. Więc te różnego rodzaju mechanizmy oprogramowania są już obecne w aktualnych pojazdach, a tu mówimy o przejściu w pewnym sensie na jeszcze wyższy poziom zaawansowania, w którym no, pojazd, nie wiem, będzie sam się poruszał, skręcał w prawo, w lewo, hamował, przyspieszał, bez jakiejkolwiek ingerencji na bieżąco ze strony kierującego właśnie w poruszanie się tego pojazdu.
No, dokładnie. Myślę, że tutaj tą ramą, która stoi w technicznym kontekście definicji pojazdu autonomicznego, jest poziom autonomiczności. To jest podstawowe zagadnienie. Obecnie w literaturze technicznej, w standardach czy normach do tego odnoszących się, które są podstawowe, występuje 5 poziomów, z czego poziomy 0 do 2 to są właśnie tego typu mechanizmy wspomagające pracę kierowcy. No jak się jeździ samochodami z rocznika 2021-2022, to te samochody już same korygują tor jazdy, nie tylko cofają i utrzymują prędkość, więc to są samochody wyposażone w pewne elementy autonomiczności, ale one nie zastępują kierującego w nadawaniu, we wprawianiu w ruch, o tak. Jakby on pełni pierwszoplanową rolę. Natomiast pojazdy autonomiczne to będą jakby, nazwijmy to sensu stricte, ponieważ ta definicja legalna no, nie jest moim zdaniem do końca prawidłowa, chociażby dlatego, że ona mówi ogólnie o tym, że jest to pojazd, który może wprowadzić w ruch bez ingerencji kierującego, no, ale czujnik cofania też to może zrobić. Więc tu nie do końca o to chodzi, to jest zbyt ogólnikowe. Pojazdy autonomiczne, o których my rozmawiamy, o których my myślimy, to będą pojazdy, które będą w stanie nas wozić z punktu A do punktu B bez ingerencji kierowcy, których my będziemy bardziej jak pasażerowie niż jak kierujący. I tych pojazdów na polskich drogach jeszcze nie ma, ponieważ zastanawiałem się nad tym przed programem, czy taki pojazd teoretycznie mógłby wyjechać na polskie drogi. Sądzę, że w oparciu o przepisy o dopuszczeniu, o warunkach poruszania się pojazdów, czyli 66 i następne kodeksu drogowego, taki pojazd nie może pojechać po polskich drogach, ponieważ wydaje mi się, że nie ma miejsca, jakby pola prawnego do tego, żeby poruszał się po polskich drogach pojazd bez kierującego sensu stricte, bez osoby, która nadaje mu, która wprawia go w ruch. Chociaż nie ma jednoznacznego przepisu, który nie mówił.
Mhm. Tak mi się, tak teraz mi się zapaliło w głowie, że chyba taką mentalną barierą, czy taką granicą, że przekroczymy tą granicę i powiemy sobie, okej, to jest w pełni autonomiczne auto, to będzie coś takiego, że będziemy w stanie wsadzić do niego kompletnie pijanego człowieka i powiedzieć, ten samochód cię dowiezie i nie będziesz odpowiadał karnie za prowadzenie pojazdu w stanie trzeźwości. Właśnie jak to będziemy w stanie powiedzieć, to wtedy naprawdę będziemy mieli do czynienia z czymś, co spełnia cechę autonomicznego pojazdu. Dopóki powiemy sobie, no wsiadłeś, ale to jednak nie powinien wsiadać po pijaku, bo jednak jakąś minimalną kontrolę nad pojazdem powinieneś mieć w jakiejś sytuacji awaryjnej, żebyś mógł zahamować. Dopóki tak będziemy mówić, no to chyba z takim pełnym autonomicznym pojazdem na gruncie prawnym też nie będziemy mieli po prostu do czynienia. Tak mi się teraz skojarzyło, ale Mateusz mówi, że mamy 3 pytania, więc Michale, pozwól, idziemy do pytań.
Dobrze, może to skojarzenie z tym pasażerem, no bo pasażer w autobusie też nie musi być trzeźwy.
Właśnie, że będziemy uważali tego człowieka za pasażera, a nie za kierującego. Czytam pytanie, czy możemy przyjąć, że skoro istnieje prawdopodobieństwo, że oprogramowanie pojazdu autonomicznego może posiadać błędy, które mogą spowodować wypadek, ze skutkiem śmiertelnym, to czy osoba, która zdecyduje się z niego skorzystać, zamiast kierować samodzielnie, może odpowiadać na zasadzie dolus eventualis? Czyli pojazd autonomiczny może mieć w tym oprogramowaniu jakieś błędy, on może wykonać jakiś niewłaściwy manewr i teraz pytanie brzmi, czy możemy powiedzieć, że sam wybór takiego pojazdu zamiast pojazdu tradycyjnego obciąża tego kierującego na zasadzie właśnie, że godził się na to, że ten pojazd spowoduje wypadek. Jak byś to rozstrzygnął?
Krótko mówiąc, nie. No bo to jest zamiar ewentualny, musi się wiązać ze świadomością. Trzeba by było najpierw wykazać świadomość, ale idąc trochę głębiej, popuszczając wodze fantazji, można zastanowić się nad tym, na ile częstotliwość, nie wiem, jakiegoś kontrolowania prawidłowości oprogramowania, czy właśnie taka weryfikacja stanu technicznego, może, która by była na przykład w sprawny sposób wyrażona na zasadzie zagwarantowania jakiegoś prawidłowego stanu faktycznego, to znaczy na ile wzmożenie wymogów i obowiązków może być tak wysokie w stosunku do skali zagrożenia czy nieufności wobec pojazdu autonomicznego, że nieprzestrzeganie tego obowiązku już będzie się równało zamiarowi ewentualnemu. Myślę, że nie można wykluczyć takich dyskusji i myślę, że one się toczą, ponieważ nie możemy, znaczy wydaje mi się, że faktycznie podstawowym elementem będzie jakiś rodzaj zaufania do sztucznej inteligencji, ale kontrolowanego zaufania do sztucznej inteligencji. Czyli nazwijmy to ogólnie tego mechanizmu, który uruchamia i wprawia w ruch pojazd autonomiczny. Więc pewnie trzeba będzie go częściej kontrolować, ale wydaje mi się, że no to już bardziej jest jednak pytanie do ciebie. To jest bardziej pytanie do jakby bardziej wytrawnego, bym powiedział, specjalisty od prawa karnego. Czy to już będzie zamiar ewentualny, czy to jeszcze będzie lekkomyślność, czy niedbalstwo?
To bym powiedział, a propos tego kontrolowania sztucznej inteligencji, o którym wspomniałeś, to rzeczywiście bym poszedł tym torem i powiedział, że być może temu kierowcy wtedy będzie można zarzucić spowodowanie wypadku takim pojazdem, jeżeli na przykład on nie zadbał o stan aktualizacji tego oprogramowania. Natomiast chyba obciążanie kierowcy takim tylko przypuszczeniem ogólnym, to co powiedziałeś, właśnie taką świadomością, ale że coś może w oprogramowaniu być nie tak, ale to jest jednak konkretnie niepotwierdzone, że ten błąd rzeczywiście w oprogramowaniu mojego pojazdu się znajduje. Chyba bym się tutaj z tobą zgodził, że za daleko idąca odpowiedzialność karna kierującego. Wszystko może mieć jakiś błąd, prawda? No nie wiem, siedzimy teraz sobie tutaj w studiu, ja siedzę w studio, no i nie wiem, może być jakiś błąd zrobiony przez elektryka, aż nagle mi lampa spadnie na głowę. No ale jednak nie skonkretyzowane ryzyko, prawda, jakieś takie bardzo abstrakcyjne, wyobrażone tutaj, chyba byłaby to zbyt szeroka odpowiedzialność karna, gdybyśmy temu kierowcy zarzucali, że przypuszczał, że być może w oprogramowaniu jest błąd. No, musiały być podstawy rzeczywiście realne, żeby sądzić, że w tym konkretnym przypadku jego pojazd jest niesprawny, bo na przykład on nie aktualizował tego oprogramowania, do czego jako kierowca, użytkownik pojazdu był zobowiązany. Także tu bym się z tobą zgodził, że chyba zarzucanie temu kierowcy w tym momencie, że wybrał ten pojazd, który może mieć jakiś błąd w oprogramowaniu, chyba zbyt daleko idąca odpowiedzialność karna. Drugie pytanie.
Ale bym jeszcze...
A proszę cię, przepraszam, proszę.
Bo uważam, że warto. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że przestępstwo spowodowania wypadku jest przestępstwem umyślno-nieumyślnym. To znaczy, o ile dobrze pamiętam to sformułowanie, to znaczy wyobrażam sobie, że można by było zarzucić takiej osobie umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez umyślne naruszenie zasady prawidłowego stanu technicznego pojazdu i w ten sposób nieumyślne spowodowanie wypadku.
Tak, ta umyślność odniesiona do właśnie samego naruszania reguł sztuki postępowania z tym pojazdem, a wskutek tego rzeczywiście powoduje nieumyślnie ten wypadek komunikacyjny. Jasne. Panna ktoś. Dobry wieczór. A jakby wyglądała kwestia aut całkowicie bez kierowcy? Na przykład, takie już są w Arizonie. Taksówki, które wożą tylko pasażerów. Kurs zamawiany przez aplikację. W Polsce możliwe, żeby coś takiego poruszało się po drodze?
No, ciekawe pytanie. Myślałem o tym w ten sposób, że trzeba by było wprowadzić nowe pojęcie, to znaczy pojęcie inicjującego przejazd, czy operatora przejazdu. Ale teoretycznie, nawet na gruncie obecnych regulacji, wydaje się, że kierujący nie musi znajdować się w pojeździe.
Ale musi być jakiś kierujący.
No, ale
Jak
musi być
dobrze
jakiś
Ciebie
kierujący.
rozumiem. Jakiś gwarant bezpieczeństwa tego samochodu. Opowiedzielibyśmy właśnie gwarant bezpieczeństwa takim karnistycznym językiem.
Tak, myślę, że to pojęcie gwaranta jest tutaj kluczowe, ale faktycznie kierujący jest osobą, która, to znaczy na gruncie sobie wrócę do definicji, bo
Jasne. Tutaj
pojazd
precyzja jest ważna.
musi mieć kierującego, który może przejąć w każdej chwili kontrolę nad tym pojazdem. Tak to jest sformułowane, ale jednocześnie pojęcie kierującego. Aj.
Bo wyobrażam sobie nawet taką sytuację, jakiś taki domorosły konstruktor sobie konstruuje taki samochodzik, spełniający wszystkie cechy pojazdu silnikowego, pojazdu mechanicznego i zdalnie, prawda, go steruje, że ten samochód wyjeżdża z garażu, jest w stanie podjechać do sąsiadki naprzeciwko, zabrać ją do samochodu i na przykład jest zaprogramowany, że na sąsiednią ulicę dowiezie ją do kościoła i przywiezie ją do kościoła, z kościoła z powrotem do domu. Oczywiście jest to droga publiczna, prawda? Tak sobie
No,
sam przerobił pojazd.
kierujący nie musi znajdować się w pojeździe. Kierujący kieruje pojazdem. Taka jest definicja. Czyli takie idem per idem trochę, ale teoretycznie może kierować za pomocą pilota albo aplikacji. Tak, jeżeli
Okej,
byśmy się
czyli on
mocno
jest
szczątkowali.
odpowiedzialny nawet jak nie siedzi w samochodzie.
No tak, jakby z takiej prostej wykładni tych przepisów, tak. No, zwłaszcza jeżeli koniecznie ktoś musi być odpowiedzialny, i koniecznie musi to być człowiek, a nie na przykład robot, to jednak będzie to ta osoba wprawiająca w ruch to auto, kierująca tym pojazdem, nawet jeżeli kontrolująca jego ruch, nawet jeżeli w nim nie siedzi.
Okej, ciekawe pytanie. No to jeszcze trzecie, może jeszcze ciekawsze będzie. Czyli kierujący pojazdem autonomicznym odpowiada w taki sam sposób, jakby prowadził zwykły pojazd, mimo że nie ma nad nim kontroli, mimo że był jak pasażer. Tutaj, jak rozumiem, mówimy już o takim bardzo zaawansowanym pojeździe autonomicznym. Takim, który rzeczywiście, załóżmy, że jest powiedzmy już taki stan prawny i taki stan techniczny, że mamy te taksówki samojeżdżące i teraz jest ten pasażer i pan Albert pyta, czy ten kierujący pojazdem autonomicznym odpowiada w taki sam sposób, jakby prowadził zwykły pojazd? Czy to by tak samo wyglądało analogicznie wtedy?
No na ten moment, o ile wiem, tak. To znaczy, analizowałem te wypadki, które miały miejsce jako pierwsze, z udziałem pojazdów autonomicznych, z tych bardziej zaawansowanych, to znaczy Volvo, Google, Tesla, i tam zawsze jest możliwość przejęcia kontroli przez taką osobę. To znaczy, nie zwalnia to, że pojazd na bieżąco jedzie sam, to do końca nie zwalnia człowieka z czujności i ze sprawowania nadzoru. Tak trochę na zasadzie analogii z instruktorem. To pan doktor Kamil Mamak o tym pisał, też z UJ-u. I on tutaj tę analogię dość trafnie zauważył. Więc to będzie osoba, która jednak musi mieć nadzór nad tą sztuczną inteligencją. Myślę, że to, o co nam chodziło, Mikołaju, jak rozmawialiśmy o tym pasażerze, to jest wizja przyszłości. To znaczy, jeżeli osoba będzie, czy no właśnie, kierująca, podróżująca tym pojazdem będzie, to będzie po prostu pojazd prywatny, a nie transport zbiorowy, będzie podróżowała jak pasażer, to znaczy ten pojazd będzie całkowicie autonomiczny, to znaczy niezależny od decyzji kierującego. To już nie będzie to kierujący, tylko pasażer i być może wtedy nie będzie on ponosił odpowiedzialności, a odpowiedzialność będzie ponosił ktoś inny. Ale chciałem dodać, że tak jak to może być cenna uwaga karnistyczna, tak jak z jednej strony hulajnogi elektryczne i mikropojazdy, a jednocześnie pojazdy autonomiczne są elementem tego samego trendu, to jest przyszłość komunikacji i przyszłość motoryzacji. I to na przykład ostatnie raporty McKinsey pokazują bardzo, bardzo dobitnie. Natomiast jeżeli chodzi o polskie prawo karne, to o ile w mikropojazdach myślę, że w odniesieniu do mikropojazdów, ewentualnych zmian, czy nowych nowości wykładni, czy opracowania wykładni wymaga część szczególna, tak w przypadku pojazdów autonomicznych, to już jest ingerencja w część ogólną, w podstawowe zasady odpowiedzialności karnej i ludzi, ale też robotów, bo i o tym się przecież dyskutuje i wiem, że na UJ-cie też takie badania się prowadzi. I jest to prawo karne przyszłości. Po raz kolejny cytuję pana doktora Mamaka, ponieważ świetną książkę na ten temat napisał. Uważam, że tutaj potrzebne będzie pewnie przewartościowanie tego, kto odpowiada za czyn zabroniony, tak? Czyli artykuł, odpocząwszy od artykułu 1 kodeksu karnego.
Mówimy o doktorze Mamaku, też ciekawy argument przywołuje, że tak naprawdę nawet gdybyśmy zwolnili wszystkich z odpowiedzialności karnej w tej sytuacji, to znaczy mówimy sobie, że jeździmy samojezdnymi autonomicznymi pojazdami, w związku z tym nikt z tych pasażerów, już nie kierujących, jak powiedziałeś, nikt z nich nie odpowiada karnie, bo są tylko pasażerami, mogą być w stanie nietrzeźwości, mogą w ogóle nie mieć prawa jazdy, no bo są właśnie tylko pasażerami tego autonomicznego pojazdu, to właśnie i tak ten stan bezpieczeństwa na drogach będzie powiększony w stosunku do sytuacji, w której pojazdem kieruje człowiek, który popełnia błędy, może ich popełnia nawet więcej niż sztuczna inteligencja. Człowiek, który na przykład jest w stanie wsiąść do pojazdu w stanie nietrzeźwości i stworzyć bardzo poważne zagrożenie. Po prostu te korzyści płynące z tego, że właśnie wsiadamy do pojazdu autonomicznego, nawet jeżeli może się zdarzyć jakaś pomyłka, jakiś błąd, jakaś luka w oprogramowaniu, to i tak te korzyści płynące z tego, że ta maszyna właśnie będzie prowadziła pojazd bardziej bezpieczny niż człowiek, który z tymi wszystkimi swoimi wadami może za kierownicę wsiąść. Michale, jeszcze korzystając z twojej obecności, muszę poruszyć jeden wątek, który jest w sumie w praktyce dość istotny. Też i przez polityków jest dość często wykorzystywany właśnie pod hasłem takiego surowszego traktowania piratów drogowych. Mianowicie chodzi mi o coś, co przeszło też do opinii publicznej, nawet do publikacji naukowych pod pojęciem zabójstwo drogowe. Zostało nam mało czasu, więc pewnie ten wątek wymagałby osobnego w ogóle spotkania, ale mówi się czasami o tym, że rzeczywiście pewna sytuacja, która jest bardzo rażącym naruszeniem reguł postępowania, jest taki pirat drogowy, który rzeczywiście lekceważy wszystkie przepisy ruchu drogowego, że on nie powinien odpowiadać za wypadek drogowy nieumyślny, tylko czasami trzeba będzie tutaj przyjąć odpowiedzialność karną za zabójstwo, za umyślne zabójstwo w ruchu drogowym. Co ty na ten temat sądzisz i czy widzisz podstawy, żeby pewne zdarzenia drogowe kwalifikować właśnie nie jako wypadki komunikacyjne, ale jako zabójstwa, po prostu zabójstwa. Zabójstwa, tak jak każde inne zabójstwo umyślne, odpowiada ktoś nawet, grozi mu wtedy kara dożywotniego pozbawienia wolności. Co ty na to?
No, mam pewien zgrzyt dogmatyczny. Czy poruszanie się samochodem będzie użyciem niebezpiecznego narzędzia, czy będzie wiązało się ze spowodowaniem wypadku w ruchu drogowym, ale z punktu widzenia polityki kryminalnej i też surowości represji karnej, adekwatnego zakresu odpowiedzialności karnej, ja bym chyba tego nie wykluczał. Ja bym jednak dopuścił takie orzeczenia, które oczywiście już, jak wiemy, się pojawiają w takich najbardziej rażących sytuacjach. Obecnie najczęściej na styku pieszy i samochód.
Właśnie o to cię miałem zapytać. Właśnie z twojej praktyki, czy Czy rzeczywiście nie jest tak, że rezerwujemy to pojęcie dla sytuacji, w której pieszy ściera się z pojazdem i winny jest oczywiście ten kierowca pojazdu? Trudno nam sobie chyba wyobrazić zastosowanie przepisów o zabójstwie, jak zdarzają się dwa pojazdy, albo na przykład na właśnie rowerzysta zderza się z pieszym.
No właśnie, uważam, że tu jest pies pogrzebany, dlatego że pieszy jest tak pieszy i kierujący takimi pojazdami, jak chociażby mikropojazdy, od których zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czy rower, no zresztą powiedzmy, że elektryczne hulajnogi, urządzenia transportu osobistego i rowery to są mikropojazdy. To nie jest pojęcie prawne, to jest bardziej pojęcie techniczne. To piesi i ci kierujący tymi mikropojazdami są tak samo niechronieni w stosunku do samochodu, jak no właśnie, jakby stopień niechronienia pieszego i tych kierujących jest taki sam, stopień narażenia. Więc uważam, że nie powinno się tego ograniczać jedynie do pieszych, ponieważ drastyczność skutków dla pokrzywdzonych tych różnych kategorii, tych niechronionych uczestników jest potencjalnie taka sama. No, w konkretnych przypadkach też, a mówimy o konkretnych przypadkach. Więc ja nieraz sięgam po ten argument, jakby domagając się takiej, a nie innej kwalifikacji prawnej również w sytuacji, kiedy to rowerzysta jest pokrzywdzonym albo myślę, wyobrażam sobie stosowanie tych argumentów w sytuacjach, kiedy pokrzywdzonym będzie, ze skutkiem śmiertelnym będzie, no bo tu wiadomo, mówimy o zabójstwie, będzie kierujący hulajnogą elektryczną. Tak, uważam, że tak. Trzeba pamiętać, że tutaj badając ten zamiar, musimy dojść do przekonania, że nie podjęto żadnych manewrów obronnych. To znaczy, że było to tak rażące naruszenie zasad ostrożności w ruchu drogowym i ono się wiązało z tak ryzykowną jazdą. Nawet trzeba dalej pójść moim zdaniem, bo to nie jest tylko kwestia ryzyka. Tu już jest konkretny zamiar, tak? Ewentualny, ale zamiar pozbawienia życia jakiegoś uczestnika ruchu, który się urzeczywistnia. To jest, rozumowanie wstecz, ale każdy proces karny na tym polega. Nie wykluczam tutaj, uważam za słuszne te orzeczenia. Również ze względu właśnie na trafność reakcji karnej.
Ja tutaj często przywołuję taki przykład, też sytuacja autentyczna, mianowicie dwóch panów sobie urządziło wyścigi w środku miasta, w środku nocy czy pod wieczór na ulicach miasta i została potrącona śmiertelnie piesza, która przechodziła przez przejście dla pieszych. No, nie spodziewała się, że gdzieś tam migoczące w oddali światła zbliżających się pojazdów, to mogą być pojazdy rozpędzone do prędkości prawie 200 km na godzinę, przy ograniczeniu chyba do 50 czy do 70 na tamtym odcinku drogi. Więc rzeczywiście to, co powiedziałeś, takie wręcz z premedytacją użycie drogi publicznej jako areny do prywatnych, bardzo ryzykownych zawodów sportowych, które oczywiście tam nigdy nie powinny mieć w tym miejscu miejsca. Więc takie zdarzenie, które rzeczywiście w ruchu drogowym powoduje jakieś niebezpieczeństwo. Ten kierowca może i jedzie nieostrożnie, ale jednak jest uczestnikiem ruchu. No i zdarza się ten właśnie wypadek. Tylko taka sytuacja, w której rzeczywiście on wybiera z góry zachowanie rażąco nieostrożne. Wręcz nie traktuje tej drogi jako pewnego szlaku komunikacyjnego, no tylko właśnie piracki rajd po mieście po to, żeby sobie pojeździć, pościgać się. To rzeczywiście dla mnie coś takiego, co na pewno by nas zbliżało do kwalifikacji prawnej tego zdarzenia jako właśnie zabójstwa, a nie tylko wypadku, to nawet tak z językowego punktu widzenia. Co w sumie jest ciekawe, bo artykuł 177, który mówi o nomen omen wypadku drogowym, właśnie używa tego słowa wypadek drogowy. I teraz, czy można powiedzieć, że ci, którzy się ścigali, jechali na oślep przed siebie, jedynym celem było to, żeby jechać jak najszybciej i się pościgać w mieście. Czy oni rzeczywiście zrobili coś, co było tylko wypadkiem? No pod tym względem też można chyba to tak językowo spróbować ugryźć, prawda? Że to nie można tej sytuacji nazwać, że to jest tylko wypadek komunikacyjny, że to jest coś więcej, no a tym czymś więcej jest właśnie godzenie się na spowodowanie śmierci uczestników ruchu, którzy się na przejściu dla pieszych mogą pojawić.
Tak, zgadzam się, przychylam się do tej koncepcji, ale to musi zostać udowodnione. Tego nie można domniemywać, tego nie można hipotetyzować.
To chyba też wyzwanie dla sądu, dokładne ustalenie zamiaru. Wiemy też, jak w praktyce wygląda ustalanie zamiaru. Czasami sądy mają z tym problem, a tutaj rzeczywiście to jest sprawa na ostrzu noża, no bo tak naprawdę tylko od tego zamiaru ustalonego zależy, czy mamy wypadek, czy mamy zabójstwo. Michale, nasz czas nieubłaganie dobiegł końca. Chciałbyś jakoś podsumować naszą dyskusję, bo niestety 20 godzina musimy kończyć.
No myślę, że to nie jest moje zadanie, ale bardzo jestem pod wrażeniem, bardzo mi się ciekawie dyskutowało, jestem zafascynowany tą rozmową. Bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego odcinka.
Dziękuję Ci też, Michale, za odwiedziny. Dziękujemy też Państwu za wszystkie pytania do naszego dzisiejszego gościa. Naszym dzisiejszym gościem był pan mecenas Michał Burtowy, który się specjalizuje w prawie o ruchu drogowym. Jest autorem komentarzy i publikacji naukowych temu poświęconych. Dzięki Ci, Michale, jeszcze raz za odwiedziny w programie Łączy Nas Karne. Ja Państwa zachęcam do odsłuchiwania naszych programów również w formie podcastów na popularnych platformach streamingowych. Relacja z tego odcinka i ze wszystkich poprzednich na portalu karne24.com do przeczytania. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.